wywołaliśmy tego wilka z lasu, zwanego w cudzysłowie oczywiście Januszem, czyli osobę, która, przepraszam wszystkich Januszów, ja mam nadzieję, że panowie nie będą się czuli urażeni tutaj tą taką na potrzeby charakterystyki postaci wykorzystaną nazwą, imieniem. Kto wyrasta z takiej osoby, za którą się wiąże sznurówki, ubiera rajstopki, bo zrobię to szybciej, bo zrobię to lepiej, dziecko dorasta, szybciej zrobię tą bułkę za ciebie, prawda? Po co się masz tam męczyć i godzinę zastanawiać, czy ser taki, siaki, czy owaki? Może to wszystko pójść sprawniej. I tych przykładów można by mnożyć, tak żeby nam tej godziny nie wystarczyło, ale... myślę, że może bardziej po prostu przykład już taki konkretnej osoby, konkretnego, że się znowu nieładnie wyrażę, produktu naszych takich działań przemówi do wyobraźni.
No to zwykle to są ludzie, którzy oczekują od świata, że świat będzie rozwiązywał wszystkie problemy ich, tak jak to zrobili rodzice czy dziadkowie. Na pewno takie osoby mają skłonność do postawy roszczeniowej wobec świata. Ale nie tylko. Uciekają od wyzwań i problemów. Nawet nie potrafią wybrać odpowiednich zadań.
Nie wychodzą na ring, tak? Proszę? No, nie wychodzą na ring, żeby się z nimi mierzyć.
Nawet nie podejmują. Bo skąd oni mają wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, skoro nigdy tego nie musieli robić wcześniej. Także trudno im podejmować decyzje, dokonywać wyborów. Już nie mówiąc o tym, że brać odpowiedzialność za swoje działania. Bo tego też nie doświadczyli. Całe nasze istnienie, funkcjonowanie jest tym lepsze, im więcej doświadczeń mamy i im więcej trenujemy. Jeżeli nie mamy takiego treningu, to jest nam trudno. Trudno wybierać, trudno wywiązywać się z obowiązków. No ja mam dużo przykładów takich, gdzie na przykład pytam się gimnazjalisty, dlaczego, jak to się stało, że dostałeś jedynkę? No to on mi mówi, bo mama mi nie dopilnowała, proszę państwa, dziecko lat 14. Mama mnie nie dopilnowała. No coś jest nie tak. No tak mogłoby powiedzieć, nie wiem, dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale nie gimnazjalista. Czy na przykład rodzice na przykład rozwiązują zadania za dzieci, robią coś takiego, że przejmują całą odpowiedzialność za naukę na siebie. I bardzo się dziwią, że dziecko nie bierze tej odpowiedzialności na siebie. Bo wszelkie, jeżeli rodzic robi zadanie za dziecko, to bierze na siebie sukcesy i niepowodzenia szkolne dziecka. Więc nie ma tu miejsca na odpowiedzialność ze strony dziecka. To wszystko jest na karb rodzica, a nie na karb dziecka. Mimo, że rodzic robi to...
No chce jak najlepiej.
No chce jak najlepiej.
Jest przekonany, że robi jak najlepiej. No.
I dla siebie, i dla dziecka. Bo pamiętajmy, że rodzic też chce jakby takiej dobrej opinii społecznej siebie jako rodzica. Więc być może, jeżeli dziecku nie idzie, no to idzie na skróty, zrobię mu zadanie. Dziecko dostanie dobrą ocenę. Ale to na pewno nie zbuduje dziecka.
A my w szkole wiemy, kiedy to rodzice, przepraszam, kiedy to mama odrobiła zadanie domowe. Mhm. Zresztą nie wiem, z czego to się bierze, kiedy dziecko zapomni na przykład koszulki albo butów na WF, to w 99% mama nie dała. Nie wiem, dlaczego
no,
nie tata.
No właśnie,
nie wiem, dlaczego nas nie biorą. Chyba nas nie ma tych ojców wokół dzieci, że to jest właśnie, że mama nie dała, mama nie wyprała, mama zapomniała dać. A my to widać, kiedy właśnie mama odrobiła zadanie, ale ma wtedy spokój. Ma spokój, bo jest zadanie, są piątki i ma
nikt
poczucie.
Nie będzie czepiał, że zaniedbała dziecko.
Ja mam wrażenie, że tata się izoluje czasami od tego, ale wiecie dlaczego? No bo tato by się czepiał wieczorem i powiedział, naszykuj se, zrób se. Jak mamy tą całą zadymę mieć wieczorem, to mama woli szybciej zrobić. Znaczy, taka klasyczna mama. Woli to szybciej zrobić, załatwi, spakuje i w ogóle się użerać z tatem, z dzieckiem i z wszystkimi. Tak, tato będzie się awanturzył, czegoś chciał. To lepiej nie. Ale tu się chciałem odnieść do tego, znaczy odnieść. Taki przykład z życia. Dziewczyny wyjeżdżają na obóz sportowy, jadą na kilka dni, śniadania robią we własnym zakresie i nagle córka jak przyjeżdża mówi, tatuś, no poszłyśmy do sklepu, no co na śniadanie, kupiłyśmy sobie parówki, przyszłyśmy i tam była kuchnia i nikt nie potrafił zapalić gazu i parówek ugotować. Moje koleżanki stanęły i mówią, tato, ja musiałam przygotować, pokazać, bo one nie wiedziały, nie? I taka prosta czynność by się wydawała. Oczywiście jest pytanie, czy dzieci muszą potrafić zapalić gaz, czym jest potrzebne gotować parówki. Przecież w życiu będą tyle zarabiały i tak funkcjonowały, że nie potrzebują. Ale jak to jest mechanizm, który uczy nas mechanizmów, no to ma znaczenie, nie? No bo wydaje się, że to są takie podstawowe rzeczy, które nie mają znaczenia, a jednak to gdzieś się odbije potem w życiu, nie?
A jednak mają znaczenie. Do codziennego funkcjonowania nawet nie wiemy, ile różnych umiejętności jest nam potrzebnych i w jakim momencie będą potrzebne. I chronienie dzieci przed działaniem, no niestety krzywdzi je bardzo.
I ja też myślę, że im więcej nasze dzieci będą umiały i im więcej ich nauczymy, tym więcej z tego skorzystają. Ja zawsze moim córkom mówię, ty nie musisz w swoim życiu codziennie gotować obiadów, piec ciast i wiedzieć, jak posprzątać dom, czy jak zabrać się za porządkowanie ogródka. Ale ja uważam, że to trzeba wiedzieć. Natomiast czy ty to będziesz robiła w życiu, czy twój partner, czy ktokolwiek,
czy
kogo zatrudnisz, to już mnie nie interesuje. Moim zadaniem jest to, że uważam, że jest to potrzebne dla człowieka, żeby takie podstawowe rzeczy umieć zrobić. Nastawić pralkę, posprzątać, koło siebie zachować porządek, umieć zrobić śniadanie, upiec ciasto, przygotować obiad. To są takie rzeczy, które każdy z nas, czy chłopak, czy dziewczyna, po prostu powinien umieć, bo różnie się w życiu może wydarzyć. I co więcej, nie zawsze zarabianie pieniędzy daje taką satysfakcję, jak posiadanie więcej czasu i gotowanie parówek.
Tak, ja tu chciałem właśnie się tu podnieść rękę, że tu bardzo odpowiedzialnie jeszcze tygodnie temu z moim synem lat 31, który tu mam dzięki niemu wnuka, spędziliśmy kapitalną sobotę, kiedy razem fasolkę szparagową obieraliśmy, tak jak mama mu się uczyła, ja jego, kulamy razem kluski, on obierał ziemniaki obierakiem tak bardzo dokładnie, tylko mówi, że nie lubi piec kotletów. I dlatego mu pokazałem, jak można udka szybko przygotować, popatrz, tylko wystarczy sól. Ja nie mam wątpliwości, że on tego nie zrobi. Bo on do gotowania bardzo chętnie zje, tu nie ma żadnego problemu, bardzo chętnie, natomiast nie lubi, nie czuje tego. Ja to rozumiem, ja w kuchni spędziłem mnóstwo czasu i kiedy państwo nie będziecie już mnie tutaj zapraszać, to pewnie i ze szkoły mnie wyrzucą, to będę miał własną jakąś tam...
Ja zrobiłem program kulinarny, takich też w Radiu Doksa nie brakuje.
Dobrze.
Znajdzie się dla pana miejsce z jakimś dobrym przepisem.
Jeszcze, bo nie wiem, Ewa, czy nie chciałaś nawiązać do tego, o czym teraz mówiłam, bo ja troszeczkę chciałam dygresję taką powiedzieć a propos tego, kto jeszcze może wyrosnąć.
Co oczywiście, o tym jest.
Co mnie się wydaje. Ja spotkałam też taką historię gdzieś tam u znajomych, że oto poznałam dorosłą kobietę, która była bardzo rozgoryczona tym, że nie poszła na medycynę. I mówi, wiesz, całe życie moi rodzice mówili mi, ty się po prostu do tego nie nadajesz, tobie się to po prostu nie uda. A znając tych rodziców, wydaje mi się, że chcieli dla niej jak najlepiej, że robili to, podążając za swoim takim zabezpieczeniem, żeby jej się nie stała krzywda, kiedy się nie dostanie, żeby nie było problemów właśnie, żeby nie musieli komuś mówić, no wiesz, próbowała, ale nie dostała się. I wydaje mi się, że to też może być konsekwencją tego, że gdzieś, kiedy dziecko jest malutkie właśnie, wiążemy sznurówki, potem robimy śniadanko, obiadek, kolację i w następnym, w efekcie tego wszystkiego decydujemy, gdzie dziecko pójdzie do szkoły. Dziecko nie bierze odpowiedzialności, ale w którymś momencie nagle okazuje się w swoim dorosłym życiu, ojej, ja chciałam inaczej, ale moi rodzice mi nie pozwolili, bo wiedzieli, co jest dla mnie ważniejsze.
To jest to, czym Ewa mówiła, że każdy klosz kiedyś prędzej czy później pęknie.
No tak.
To jest taka prawidłowość, to warto wiedzieć.
I trzeba sobie umieć
radzić. Czyli co, nie ma takich kloszy, które będą zawsze, które zawsze gdzieś tam będziemy w stanie roztoczyć nad swoimi dziećmi?
No niestety nie. Niestety nie. I musimy
przestosować dzieci do rzeczywistości. Bo inaczej nie wyrastały Janusze, wiesz, jakby klosze się pękały wcześniej, nie? One czasami potrafią i no kilkadziesiąt lat.
No i tak i nie, to znaczy niestety, no znaczy niestety, właściwie może i stety, dzieci wychodzą spod klosza, idą do placówek różnych, prawda, i wtedy te parę godzin są bez tego klosza i muszą sobie radzić. I zwykle takie dzieci wyręczane mają wysoki poziom frustracji, bo one nie wiedzą, nie znają, nie wiedzą, jak się zachować i jak znaleźć.
Słuchajcie, bo tutaj trzeba też dokonać takiego rozróżnienia, prawda, naturalne jest to, że rodzice też chronią w jakiś sposób dzieci przed złymi sytuacjami, przed jakimiś złymi konsekwencjami. No nie dam, prawda, trzylatkowi tego wspomnianego na początku noża, bo też muszę przewidzieć jakąś konsekwencję, że to jeszcze też nie jest ten etap, tak? Albo po prostu stoję i uczę. Natomiast jak rozróżnić właśnie takie sytuacje, w których obowiązkiem rodzica jest chronienie, bo sprawa jest po prostu jasna i jeśli pozwolę na coś tam, to tak naprawdę rzeczywiście się to źle skończy. Od takich sytuacji, kiedy trzeba im pozwolić przeżyć samemu, przeżyć ten ból, jakiś dyskomfort, to jest widoczne gołym okiem, waszym zdaniem? Czy trzeba się troszkę zatrzymać i pogłówkować? Nie? Czy to jest taka sytuacja, czy jednak inna?
Ja czasami mam z tym problem, bo wydaje mi się, że czasami jestem zbyt surową mamą. Z kolei u mnie te wątpliwości przeważnie dotyczą tej drugiej strony. Czy nie wymagam zbyt wiele i czy nie uważam, że zbyt dużo tej odpowiedzialności jednak za swoje postępowanie zostawiam dzieciom.
Czy nie warto by było chronić, coś zrobić za?
Czy w tej sytuacji może nie ochronić? To znaczy, mam takie wrażenie, że...
Wyręczyć może bardziej.
Wtedy, tak, że wtedy, kiedy moi dzieci potrzebują pomocy i mnie o to proszą, no to zwykle im udzielam tej pomocy i wydaje mi się, że tego też nie nadużywają, bo zdarza się to dość rzadko. Natomiast są takie sytuacje, szczególnie u tych młodszych dzieci, kiedy wydaje mi się, że ta taka dość żelazna konsekwencja i postępowanie według jasnych reguł jest istotne, ale czasami jest to trudne, bo się zastanawiam, czy rzeczywiście troszeczkę już nie jest to za trudne dla nich. No tak czasami mam te wątpliwości.
A nie miała pani, nie było tak, że te najmłodsze mogły więcej? No tak jak, bo ja jedyny lania nie dostałem od tatusia, tam każdy dostał za jakieś papierosy coś i jednak ci najmłodsi zawsze mówimy, że to takie są właśnie najbardziej rozpieszczone, bo już najmłodsze to już takie częściej przytulamy jeszcze, bo te najstarsze nie chcą się przytulać, najmłodsze się przytulają.
Ja mam takie
szczęście, że te starsze też się do mnie przytulają. I w związku z tym, że z nimi już rozmawiam właściwie jak z dorosłymi kobietami, to w zasadzie stawianie takich granic już jest nam bardzo rzadko potrzebne.
Są inne granice chyba, nie wiem czy, bo ja mam ten problem, znaczy problem, dzieci mają, tak, poczucie krzywdy, że tej młodszej można więcej, ale ona już rosła w zasadach i regułach i nie przeginała tak jak ta starsza, bo już wiedziała, że starsze siostry tego nie robią i ona już tego nie robi, bo nie warto, bo to ewoluuje, to się zmienia, trochę. Tak, więc pierwsza miała gorzej, pewnie, że tak trochę, bo inne tam były te granice i zasady, a ta już więcej się nauczyła od sióstr, nie od rodziców często.
Dorastała w innych warunkach.
Jest to troszkę inaczej. Nie?
Tak, bo teraz mamy też przekaz dla wszystkich, którzy mają jedno albo dwoje dzieci. Proszę państwa, z trójką dzieci jest łatwiej. To z dwójką dzieci jest łatwiej jak z jednym, z trójką jest łatwiej jak z dwójką. Nie mam czwartego, ale sądzę, że z czwórką jest łatwiej jak z trójką. Także myślę, że to taki dobry...
Na pewno ciekawiej.
Dobry, ciekawiej.
Nudy
ciekawie.
Nie ma wcale, nie?
Nie ma nudy wcale,
u pięciu moich córek ciągle brałem, a propos tych wątpliwości, zastanawiania się, więc i krzywdy,
chronić,
poczucia.
Czy dać je przeżyć dyskomfort?
Chciałem powiedzieć o tym, że u każdej z tych moich córek, one często mi o tym powtarzały, że tatuś, ty bierzesz udział w konkursie na najgorszego ojca, wiesz, jak wiecie, był lepszy czas, to miałem drugie miejsce. Nie. A jak był gorszy, to miałem pierwsze. Nie?
A kto miał pierwsze?
No to najczęściej ja miałem pierwsze miejsce na najgorszego ojca.
A jak pan miał drugie,
w sensie...
to kto miał pierwsze?
No nie wiem, no,
jakiś inny, tam znalazł.
Tak? No więc jak były takie łaskawsze, to mówię, tato, drugie miejsce. Nie? Ale przeważnie miałem pierwsze, bo właśnie dużo wymagałem. Znaczy myśmy żartowali sobie, one się śmiały. Nie? Teraz się czasy zmieniły o tyle, że dzieci mówią, tato, jak będziesz podskakiwał i będziesz nam tutaj za dużo chciał, to cię pampersa nie zmienimy na stare lata. Więc muszę trochę grzecznieć i pokornieć, tak?
Trzeba po prostu odkładać na starość pieniądze, żeby nie być uzależnionym od dzieci.
Naturalnie to idzie, no ale co, kiedy tak te parówki na tle rówieśniczek potrafią ugotować, to chyba już są na tyle duże, widzą, nie? Czy już usłyszeliście od swoich dzieci kiedyś, prawda, że słuchajcie, dobrze, że tak nas wychowaliście, bo kiedy patrzymy gdzieś dookoła, to naprawdę czasami strach bierze.
Tak, są takie sytuacje, kiedy dzieci... Znaczy, może to nie jest taka sytuacja, że potrafią pochwalić konkretnie, tak?
Docenić,
o, to jest twoja zasługa. Ale potrafią powiedzieć, nie boję się wyjść z domu, nie boję się gdzieś pojechać, nie mam problemu z uczestniczeniem w jakichś sytuacjach, bo wiem, że sobie jakoś poradzę, nie? Lepiej, gorzej, ale nie boję się wyjść z domu, bo sobie poradzę, nie?
Bo to są, wiecie, są jeszcze takie sytuacje mniejszego kalibru, ale są też takie sytuacje większego kalibru, prawda? Kiedy rzeczywiście coś dziecku się dzieje i teraz naprawdę się trzeba porządnie nagłówkować, jak to zrobić, żeby ochronić, bo jest jakieś realne zagrożenie, ale nie załatwić jakby sytuacji za niego. I to są już też gdzieś ta przedszkola, szkoły, prawda, kiedy dzieci są troszkę starsze. I tutaj wydaje mi się, że to jest chyba bardzo trudne. Po pierwsze się w ogóle rozeznać, tak, że mamy do czynienia z taką sytuacją i teraz trzeba to przemyśleć. No bo jest odruch, jest też jakiś odruch rodzica, nie?
Znaczy to jest też odruch wynikający z naszego wychowania, bo na pewno częścią tego, jakimi jesteśmy rodzicami, jest też to, z jakich domów wyszliśmy, jak nas wychowywano, bo są takie rzeczy, których nie unikniemy, bo w sytuacjach takich nagłych przeważnie to są kalki, klisze tego, jak zostaliśmy wychowani. I to chyba wychodzi też czasami jak diabeł z pudełka. Czasami nam się podoba, czasami nie. A są też takie sytuacje, w których ja też takiego czegoś zaznałam, gdzie któryś z dzieci tą metodą wychowywane to wszystko się sprawdzało, udawało nam się, dochodziło do różnych konfliktów, rozwiązywaliśmy to, rozmawialiśmy o tym i to przynosiło konsekwentnie dobre rezultaty, dobre owoce. Ale zdarzała się też taka sytuacja, że nagle któraś z córek nie poddawała się po prostu zupełnie tym metodom wychowawczym i ja miałam taką świadomość w którymś momencie, że ja krzywdzę ją, a ona krzywdzi mnie, dlatego że gdzieś ten sposób komunikacji i stawiania jakichś wymagań się u niej nie sprawdza. I to było pierwszy raz, gdzie przy kolejnym dziecku, nie korzystając nigdy wcześniej z takiej literatury, zaczęłam czytać jeden czy dwa poradniki, które wskazywały inny sposób rozmawiania i stawiania jakichś warunków. Znaczy chodziło dokładnie o to samo, ale innymi słowami. I to się świetnie sprawdziło. I od tej pory wiem, że
warto czytać.
A druga rzecz, trzeba po prostu bardzo skupiać się na tym, żeby indywidualnie podchodzić do każdego dziecka, bo jednemu można powiedzieć, słuchaj, proszę cię, żeby do soboty, powiedzmy mamy czwartek, żeby do soboty, jak wrócę z pracy, był pokój ogarnięty, bo po prostu przeszkadza mi, kiedy w jakiejś części naszego domu panuje bałagan. A są takie dzieci, którym trzeba powiedzieć, słuchaj, powiedz mi, do którego dnia jesteś w stanie zrobić porządek. I to też skutkuje, bo ja też przeważnie usłyszę tę samą odpowiedź, że to będzie sobota, ale to będzie decyzja tego dziecka. I się okazało, że to też skutkuje, także no musimy się po prostu też tego uczyć.
Jak nie kijem, go to pałką.
Tak,
no
tak.
Jeszcze jest metoda na skróty, za ile jesteś w stanie zrobić swój porządek w swoim pokoju.
Chyba temat na inny poemat.
ale też można warunkiem zapisania na zajęcia z koszykówki jest porządek w małym pokoju i trener może w każdej chwili przyjść i sprawdzić.
To znaczy tak było w zeszłym roku, bo w tym roku od dyrektora podstawówki, do której chodzi moja córka i ten dyrektor prowadzi te zajęcia z koszykówki, powiedział, że przychodzi sprawdzać porządek w salonie.
A ten dyrektor siedzi tutaj.
Tak
powiedziałem?
Tak, także w zeszłym roku był to pokój dziecka, a w tym roku jest to salon rodziców.
A widziałem, że rodzice tak dziwnie na mnie patrzą.
Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo rozeznać, tak? Sztuka no w ogóle w rozeznaniu. Czy są takie sytuacje, bo wydaje mi się, że są, kiedy jakby decydujemy, to jest taka sytuacja, że to dziecko musi przeżyć nieprzyjemne konsekwencje jakiegoś tam zachowania. Niekoniecznie zawsze ze swojej winy, tak? Bo różnie się sytuacje układają, zwłaszcza te przedszkolno-szkolne, już nie mówiąc potem o zawodowych. A potem to, co rodzice mogą, to jakby to też pytanie o to, jak potem pomóc przeżyć dziecku te bardzo nieprzyjemne konsekwencje tej całej jakiejś trudnej sytuacji. Czyli innymi słowy, czy są takie sytuacje, że trzeba po prostu zacisnąć zęby, stanąć z boku, patrzeć jak to dziecko w jakiś sposób się miota, być może błądzi, dzieje się mu jakaś krzywda, ale nie ma wyjścia, ono musi to przeżyć.
No tak się dobrze czasami mówi, że fajnie jest w takich sytuacjach towarzyszyć dziecku, żeby nie było samą, bo widzimy, że się miota, że coś zrobiło nie tak. No załóżmy, że chodzi o taką sytuację, uderzyło kolegę. No i co? No uderzyło kolegę. Bić nie wolno, prawda? Nie możemy tu powiedzieć, ojej, nic się nie stało, bo się stało. Złamało podstawową zasadę i nie ma o czym rozmawiać. Możemy rozmawiać z dzieckiem od tej strony, jak ono się czuje, jak się czuje to drugie dziecko, co ono może zrobić, żeby zadośćuczynić, czyli żeby naprawić daną sytuację. Nie zostawiać go samego, ale po prostu mu potowarzyszyć. I to samo może dotyczyć różnych innych trudnych sytuacji. Ale oczywiście, w myśl tego, co mówiłaś, jak to rozróżnić, to słuchajcie, są takie przecież sytuacje, w których musimy zaingerować. Jeżeli się naszemu dziecku ewidentnie dzieje krzywda, jeżeli ktoś je poniża, szantażuje, no to my musimy wkroczyć i wtedy nie możemy go zostawić samego.
Ale wtedy najczęściej instynkt działa, prawda?
Tak,
myślę, że wiemy, kiedy jakby jest jasność sytuacji. Nie?
Jasne, ja tylko chciałam zaznaczyć, żebyśmy nie wpadli w taką skrajność, prawda? Że dziecko tu samo rozwiązuje tak, wszystkie tak. sytuacje. Bo sytuacje takie, które są na miarę wieku rozwojowego dziecka, okej. Okay. Tak? I na miarę jego indywidualnych predyspozycji, bo tak jak tu już mówiłaś o tym, że zindywidualizować podejście do każdego z dzieci, to tak. Natomiast w chwili, kiedy to przekracza jego możliwości rozwojowe, to naszym zadaniem jest wkroczyć.
I możliwości radzenia sobie,
tak,
prawda,
tak,
z tą
oczywiście.
Sytuacją.
Z wiekiem
się
też
to wiąże. Bo jeżeli mówimy o krzywdzie, że stała się taka straszna rzecz, ważna, jakaś bardzo duża, ale jeżeli w małych rzeczach ćwiczyliśmy te mechanizmy i próbowaliśmy, to potem zdecydowanie prościej będzie, bo nagle coś zrobić jest trudno, nie? Teraz wrócić gdzieś do początku.
Nauczyć się w
ale jeżeli wracamy do tych rajstopek, sznurówek, czy takiej kwestii, kiedy dziecko za pierwsze swoje zaoszczędzone pieniądze, moja córka idzie ze mną do sklepu i mówi, tatuś, ja chcę sobie kupić te do malowania, ja sobie, to są moje pieniążki, ja sobie kupię. Dziecko, ale szkoda pieniędzy, nie kupuj. Tatuś, ale ja sam muszę to kupić, a to są moje pieniądze. No co kup? No i kupiła, tatuś mówił wiele razy, przyszła do domu, otworzyła i chińskie malowidełka nie używać na ciało. I dziecko siedziało i płakało dwa dni, ale następnym razem,
ale
kiedy tatuś mówi, czy rozmawia i tłumaczy dziecku, ono już inaczej słucha. Następnym razem, kiedy będzie mówił, nie bij drugiego, bo to jest niedobrze, wiecie, ma wypracowany ten mechanizm, kurczę, może warto posłuchać, tak? Bo raz się ojcu udało, drugi raz się mamie udało, może warto
zwrócić. Tak, a poza tym jest to ten rodzaj krzywdy, który spokojnie
więc
można
w tych małych rzeczach trzeba zacząć, nie? Dużo bo to nie tak, że a tu tylko wyręczę, tu tylko załatwię. To jest taka głupota, to jest malutka sprawa, ja już to tylko szybko załatwię za niego, bo potem będzie za późno, żeby przy dużych sprawach coś jakoś wybrnąć. Nie? A wydaje mi się, ja już tak spróbuję ostatnie wejście, tak? Bo chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że największą rzeczą, najważniejszą to jest to zaangażowanie. Ten czas, o którym myśmy rozmawiali poza anteną chwilkę, że jak człowiek jest z dzieckiem, zaangażuje się, jest w domu, czasem to może być 15 minut, bo taką mamy pracę, takie sytuacje, ale takie skupione. My tego uczymy na warsztatach ojców i zapraszam serdecznie. Właśnie padło to pytanie, czym ojcowie się takimi rzeczami nie zajmują. No próbujemy ich przywrócić.
Bo są na warsztatach. I dlatego nie
próbujemy ich przywrócić do takich rzeczy i pokazać im, że tato może się zaangażować i czasami 15 minut zaangażowanego ojca,
ale to działa,
czy matki,
co
czy rodzica,
na warsztatach, bo znam takie przykłady.
To naprawdę gdzieś tam świetnie, rewelacyjnie działa. Teraz 30 września wjeżdżamy na takie duże forum, gdzie mogą ojcowie zobaczyć 1000 chłopa w Warszawie. Zapraszamy serdecznie. Jedzie ekipa z Opola, jedzie ekipa z Kluczborka. Można się zapisać na www.tato.net. Zobaczyć, jak można być zaangażowanym i dawać ten czas swoim dzieciom. I to wtedy wszystkie te rzeczy się będą pojawiały. Tak? To...
Poza tym będzie nam łatwiej wtedy rozróżnić te sytuacje, z którymi dziecko sobie radzi, a z którymi sobie nie potrafi poradzić.
Bo wiecie, no bo jedna rzecz to jest taki odruch, prawda, taki instynkt, który rodzice mają, a druga rzecz, tak mówimy o kształtowaniu pewnych nawyków u dzieci i tak dalej, a może to my też powinniśmy dorośli mieć ten nawyk u siebie, że nawet jeśli nie wiemy, jak zareagować, to przynajmniej się zatrzymajmy na chwilę, nie wiem, pogadajmy może z kimś mądrzejszym, albo się przynajmniej chwilę jakby spróbujmy rozeznać w sytuacji, z czym mamy do czynienia, nie?
Bo to trzeba słuchać, jest... nie tylko jest to, że my wszystko wiemy. No my wiemy, że wiemy. Ale to trzeba słuchać. To moja córka mówi, Marysia, ktoś kiedyś zapytał właśnie odnośnie tych warsztatów. A to ty masz już super ojca, tak? Bo tam jeździ na warsztaty, prowadzi warsztat. A ona powiedziała, że nie. Mój tato nie jest super ekstra, bo przeszkolony czy gdzieś. Tylko mój tato próbuje. I to było takie fantastyczne odkrycie dla mnie, które, wiecie, dziecko powiedziało, mój tato jest taki, że próbuje, jak nie drzwiami, to oknem, pyta kolegów, pyta innych facetów, czyta, czy gdzieś właśnie próbuje znaleźć sposób, bo to nie działa, no to trzeba znaleźć taki sposób, który zadziała, jak nie kijem, to marchewką, tak? I jakim rodzajem marchewki, czy dużą, czy małą, ale właśnie, nie? To jest tato, czy mama, które próbują, w lewo, w prawo, no, żeby osiągnąć skutek, tak? I słucha. Co jest potrzebne
problem
temu
polega na tym, że nie ma idealnych rodziców.
Nie, to szczęście polega na tym, że nie ma idealnych rodziców.
To zasmuciła mnie pani.
No niestety. Nie mamy monopolu na rację, tak? I musimy się uczyć cały czas być tatą, być dobrą mamą, iść w dobrym kierunku i to już jest będzie dużo.
Ale moja córka powiedziała mi, że jestem najlepszym tatą na świecie. No to jak nie ma tak najlepszych?
Są.
Bo córka do mnie przychodzi, synowie do mamy, zdecydowanie.
Uh-huh. Czyli są jakieś ideały, żeby nie powiedzieć półideały, tak? Bo ideał dla córki, a dla synów już nie, to półideał, nie? Zgodzi się pan ze mną?
Niech będzie chociaż pół.
Zawsze coś. Słuchajcie, to nie odmówię z tej przyjemności na koniec. To kiedy taka sytuacja, prawda? Kiedy na przykład nasze dziecko leje kogoś regularnie, to Ewa już trochę mówiłaś o tej sytuacji, bije, nie? Nie wiem, tam wieku przedszkolnym, szkolnym i tak dalej. Nie pomagają prośby, groźby, tłumaczenia, przykłady i tak dalej. W końcu dostaje porządnego upnia od kolegów. To co powinno usłyszeć? Co wy byście powiedzieli? Tutaj mam takie propozycje. Dobrze ci tak sam się prosiłeś. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. A teraz sam widzisz, jak to jest być słabszym i szturchanym. Następnym razem się zastanowisz, zanim kogoś uderzysz. Co wybrać? Wszystko naraz? Czy jest tutaj coś, co by było najsłuszniejsze, najsensowniejsze?
Najbardziej mnie martwi, że problem powstał wtedy, kiedy dziecko oberwało łupnie od kolegów. Że ten problem nie został wcześniej zauważony.
Nie, no był zauważany, były prośby, tłumaczenia.
Prośby, groźby. No i jeżeli to nie skutkuje, no to zgłośmy się o pomoc do kogoś z zewnątrz, kto obiektywnie spojrzy na sytuację, czyli na przykład można zgłosić się do psychologa, tak, do kogoś, kto ogarnie sytuację w całości.
Mhm. I tu też dobrze mieć taką świadomość, tak, bo jeśli mówimy o szturchańcach na podwórku, to tutaj umówmy się, no dochodzi do jakiegoś dyskomfortu, natomiast być może nie jest to taka sytuacja zagrażająca zdrowiu i życiu, natomiast kiedy pozwalamy rosnąć w takim poczuciu, że tobie wolno szturchać, no to prędzej czy później może się doigrać i może się to źle skończyć w takim już dorosłym życiu.
A jak już mówisz o tekście, jaki można tam powiedzieć, taki, no mówię, jakby postawiony problem na głowie, tak?
Jako wcześniej. Mama, a jako psycholog.
No. No właśnie. No. Ja może najpierw powiem jako psycholog.
Dobra.
Że nie wolno bić innych, ani tobie nie wolno bić, ani innym nie wolno bić ciebie. No. Natomiast to, co się wydarzyło, no to jakby powiedzieć, no zrobiłeś tak, no to były jakieś tam konsekwencje. Ale broń Boże, nie usprawiedliwiałabym ani jednego, ani drugiego.
Czyli co masz? Jakuba Bogu, tak Bóg Kubie, albo kto mieczem boje, od miecza ginie. Panowie?
Na korytarzu szkolnym, bo tak, ja to widzę w szkole i bym powiedział, w końcu należało ci się. W końcu należało ci. Kiedyś w szkole mieliśmy Rudego. Może Rudy nas słucha. I wiedzieliśmy, że byli tacy, którzy jak aniołki, jak Rudy tylko ze szkoły poszedł, to dwóch, trzech takich wojowało. I mówiliśmy, gdyby był Rudy, Rudy by zrobił z nimi porządek. Ale nie było Rudego, więc poczuli, że teren jest otwarty i mogą coś robić. I ja niestety, nie wiem, czy to ktoś słucha i mnie pozbawił uprawnień pedagoga, ale jeżeli w końcu dostanie i poczuje, jak to jest być z drugiej strony, no to po prostu się należało. To jest takie uczciwe i próbuję go przekonać do tego, że on to rozumie, że to jest uczciwe i sprawiedliwe. Na tym polega sprawiedliwość.
Panie Rafale, Kasia?
No. Nie, no ja...
Dziewczyny się nie biją. To
nie, bo... nie, pewnie, że nie biją. Za włosy drapią.
O miejsce przy lustrze.
Różne rzeczy się dzieją. Znaczy nie, wiecie, no ja znowu do tych małych rzeczy, nie? Jakby zawsze próbuję sobie o tym myśleć. Moje córki wiedziały, że śmiercią grozi, jak powiedzą, znaczy śmiercią taką umowną, tak, oczywiście, jak powiedzą, że głupi, durny, nie było opcji, że po prostu, żeby zaczynały reagować w taki sposób, więc jakby do bicia ja sobie nie wyobrażam już potem dalej, nie? Ja wiem, że stajemy przed takimi...
Zatrzymał pan przemoc na etapie chęci słownej.
Oczywiście umownie jakby w pewnym sensie, ale jakby no krzywda drugiego człowieka, różne rzeczy one są, nie muszą się kochać, różne rzeczy mogły sobie robić, ale jeżeli dochodziło do jakiejś takiej agresji, ja mówię, w gatunku, no, głupi, czy durny, czy jakichś takich rzeczy, to nie wchodziło w rachubę, tak? I one wiedziały, że już w tym momencie jest stop, granica, koniec, więc bicie się jakby dalej, no... No problem jest, jeżeli tego nie było na początku i potem oni się już leją, no to trzeba iść do psychologa, tak? No bo co w tym momencie, tak? Nie wrócimy 5 lat życia, czy 10 lat życia do tyłu, bo się jakby nie da, nie?
No to jest jakby konsekwencja.
Ja mówię, myślmy od samego początku i bądźmy w tych małych rzeczach poukładani, bo potem jest późno.
Nie? I przewidywalni, Kasia?
No, mnie się wydaje, że w naszym życiu też takich problemów może z rękoczynami nie było, bo jak mówię, jestem mamą córek, ale zdarzały się takie sytuacje, że na przykład córka prosiła z przedszkola i mówiła, mamo, dzisiaj dziewczyny się umówiły, jak przyszłam rano, że nie będą się do tej koleżanki odzywały. Ja mówię, słuchaj, to jest okropne. Ja mówię, czy zdajesz sobie sprawę, jak ty byś się czuła w takiej sytuacji, gdybyś ty o to przyszła do przedszkola i by się okazało, że one się umówiły, że do ciebie się nie odzywają. A Maja do mnie mówi, ja wiem, mamo, od razu sobie o tym pomyślałam i powiedziałam, że nie biorę udziału w głupiej grze.
Super.
No i reakcja jest odpowiednia, także mam nadzieję, że gdyby doszło do rękoczynów, to też umiałby to załatwić w taki sposób asertywny, żeby dać znać, że tu jest ta granica, a nie gdzieś indziej.
Kwestia szacunku
do
drugiej osoby.
Nie mam takiej opcji do odpowiedzenia. Przepraszam.
Mówię, że kwestia szacunku do drugiej osoby. Jeżeli od początku uczymy tego w domach rodzinnych, szacunku, co to znaczy szacunek, to chyba wszyscy wiedzą, no to wtedy nie będzie takich problemów, że córka wejdzie w taką grę albo nie wejdzie, bo ona na pewno nie wejdzie, bo to jest pozbawienie kogoś drugiego szacunku,
prawa do życia. Nawet jeśli wejdzie, to jest szansa na to, że się zreflektuje prędzej czy później,
tak,
prawda?
Tak,
bo to też to
tak,
prawo
tak,
do błędów, o którym mówimy.
Jasne.
Potem po prostu będzie się zwyczajnie źle czuła i też to będzie jakaś nauczka. Proszę Państwa, czyli tak, troszeczkę żeśmy, myślę, mam nadzieję, przynajmniej zweryfikowali to pojęcie krzywdy i tak naprawdę no, fajnie by było, gdyby gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mieć takie, prawda? Taki nawyk zatrzymania się na chwilę i takiego pytania, co tu jest rzeczywiście krzywdą, a co może temu dziecku wyjść na dobre. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, nasz skrócony czas, ale mam nadzieję, że temat wybrzmiał i tutaj Państwo zapamiętali parę trafnych uwag, no i też przykładów, które poruszają wyobraźnię. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gośćmi w programie Z Rodziną Mi do Twarzy były panie psycholog Ewa Mitora i dziękuję Ci serdecznie. Katarzyna Miążek.
Dziękuję, dobranoc.
Rafał Lasek, inicjatywa Tato.net. 30 września wyjeżdżacie, można się jeszcze zapisywać, tak? Warsztaty dla ojców?
Tak, Międzynarodowe Forum pod Warszawą.
Szybciutko strona.
www.tato.net.
I Mirosław Śniegórski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opolu. Potraciłam się strasznie, nie wiem, które gimnazjum.
Ale wszyscy się w tym potracili, ale wszystko jest przygotowane.
Dobra, to tam będę,
niech będzie.
Nie będę w szeregu.
Szkoły Podstawowej.
Szkoły Podstawowej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, od jutra na stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, proszę Państwa, porozmawiamy sobie o sile modlitwy w rodzinie. Czy modlitwa może wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci, małżonków, kształtowaniu relacji, czy modlić można się w ogóle nauczyć? Jakie są konsekwencje takich codziennych rozmów z Bogiem? Program Z Rodziną Mi do Twarzy, 13 września, ten temat o 20:00 zapraszam. Dziś już dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dobranoc.